Tak to już jest, że po wielkich sukcesach, wcześniej czy później, nadchodzi szara rzeczywistość, która bywa niebezpieczna. Pewna rodzina marzyła o tym przez wiele lat, żeby przenieść się do swojego nowego domu, który budowali z własnych oszczędności, a to wymagało wiele czasu i wysiłku, ale oni nie przestawali marzyć, jak będzie wyglądało ich życie w tym nowym, wspaniałym domu. Aż w końcu budowa ukończona i nadeszła ta wspaniała chwila, chwila euforii, kiedy można się przeprowadzić. Mieszkają w swoim domu i cieszą się nim każdym miejscem, każdym pokojem, ale potem nadchodzi szara rzeczywistość. Tak naprawdę życie po prostu. Nic tragicznego się nie dzieje, zwyczajne życie. Zaczynają się przyzwyczajać do swojego domu. Po jakimś czasie odkrywają, że przestają się nim cieszyć, a potem zaczyna na niego narzekać, że taki duży trawnik do skoszenia, że tyle okien do umycia. Student prawa właśnie kończy tutaj swoją pracę magisterską i przygotowuje się do obrony i po miesiącach pracy w końcu udaje mu się obronić. Wielki sukces i chwila radości, euforii, bo oto zdobył tytuł naukowy. Ale w tym momencie uświadamia sobie, że tak naprawdę to nie jest koniec podróży, ale to dopiero początek, bo teraz trzeba znaleźć pracę, teraz trzeba znaleźć mieszkanie, teraz trzeba się utrzymać, a za chwilę okaże się, że to, czego się uczył przez 4 czy 5 lat na swoich studiach, jest już bezużyteczne i musi się uczyć od nowa, aby znaleźć miejsce na rynku pracy. Bo tak działa rzeczywistość. Szara rzeczywistość jest pełna pułapek i bywa niebezpieczna. I podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. Pamiętasz ten dzień, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi? To był niewątpliwie najpiękniejszy i najradośniejszy dzień twojego życia. Ale i pamiętasz sobie, wspominasz te chwile, kiedy Bóg cię oczyścił z twoich grzechów, kiedy poczułeś się wolny, kiedy życie nabrało sensu, kiedy miałeś to poczucie, że wiesz, dokąd zmierzasz, a Bóg stał się ojcem i przyjacielem. To były piękne chwile. Ale to doświadczenie, chociaż piękne, to tym doświadczeniem trudno jest cieszyć się każdego dnia, bo potem przychodzi życie i szara rzeczywistość, szara codzienność, która już nie zawsze jest taka kolorowa. Okazuje się, że czasem w tej codzienności nawet trudno jest dopatrzyć się Boga i Jego działania. Izraelici też się o tym mogli przekonać. Dosłownie 3 dni temu wyszli z Egiptu. 3 dni temu zostali wyratowani, wyprowadzeni z niewoli w spektakularny sposób, bo Bóg rozdzielił przed nimi Morze Czerwone. 3 dni temu skończyła się niewola, która trwa 430 lat. 3 dni temu razem z Mojżeszem i z Miriam śpiewali pieśń zwycięstwa. Ale to było 3 dni temu. Potem Mojżesz wyprowadził ich na pustynię Szur. Gdziekolwiek nie popatrzyli, jak okiem nie sięgnąć, wszędzie tylko kamienie i skały. Co prawda Bóg obiecał im ziemię obiecaną, ale to, na co patrzyli, nie wyglądało zbyt obiecująco. Jednak najgorsze w tym wszystkim było to, że nie mieli co pić, nie było wody. Jak to na pustkowiu, nie ma wody. Proza życia. I wtedy właśnie zaczęli zastanawiać się, co dalej. Przez 3 dni wędrowali w poszukiwaniu wody, nie mieli co pić, aż w końcu dotarli do miejsca, w którym było źródło. Ucieszyli się, ale na krótko, bo okazało się, że w tym źródle woda jest gorzka i nie nadaje się do picia. Dlatego to miejsce nazwano Mara, co znaczy gorycz albo gorzkie miejsce. I okazuje się, że w naszej podróży z Bogiem każdy z nas wcześniej czy później znajdzie się w gorzkim miejscu. Pewna nauczycielka zadała dzieciom w szkole podstawowej jako pracę domową odpowiedzieć na pytanie. Mieli takie zadanie, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie pytanie zadałbyś Jezusowi, gdybyś mógł Go spotkać. No i dzieci pisały różne odpowiedzi. Jeden napisało, a jak to jest w niebie? A czy w niebie będę mógł grać z królem Dawidem albo z Abrahamem w piłkę? A jak to było, jakie to uczucie chodzić po wodzie? Ale przeglądając te różne odpowiedzi, nagle znalazła jedną kartkę, która ją zatrzymała i zastanowiła. I tam było napisane, Panie Jezu, dlaczego nie uzdrowisz mojej mamy i nie dasz pracy mojemu tacie. I czytała tą kartkę ze łzami w oczach, bo rozpoznała charakter pisma swojego dziecka. To było pytanie o nią. I w podróży przez życie każdy z nas wcześniej czy później znajdzie się w gorzkim miejscu, a te gorzkie miejsca mogą być różne. Tym gorzkim miejscem może być twoja praca, do której nie znosisz chodzić, ponieważ tam cię źle traktują i każdego dnia jest tylko gorzej. Tym gorzkim miejscem może być twoja relacja rodzina, twoje małżeństwo. Macie poczucie, że ta miłość gdzieś się ulotniła, już wyparowała. Żyjecie ze sobą z przyzwyczajenia, a najgorsze jest to, że po prostu macie poczucie, że tak naprawdę żyjecie na krawędzi, z której zaraz spadniecie. A może tym gorzkim miejscem jest twoje zdrowie, które się posypało i tak się posypało, że nie można go na nowo poskładać. Okazuje się, że każdy człowiek wcześniej czy później znajdzie się w gorzkim miejscu. To jest nieuniknione. I dla różnych ludzi te gorzkie miejsca wyglądają różnie, ale też okazuje się, że różni ludzie różnie reagują na bycie w gorzkim miejscu. I o Izraelitach czytamy tak. Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi. Co będziemy pić? Narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Gdy Mojżesz rzucił je do wody, woda stała się gorzka. Słodka, przepraszam. Naprawiła się, stała się słodka. Oto znaleźli się w gorzkim miejscu, gdzie nie było słodkiej wody i zaczęli narzekać. I w sumie mieli powody, bo nie mieli wody. I czasem tak jest, że kiedy my znajdziemy się w gorzkim miejscu, robimy podobnie. I tak naprawdę, kiedy o tym pomyślimy, to każdy z nas w swojej kieszeni nosi taką listę powodów do narzekania. I ta lista powodów do narzekania, którą nosimy przy sobie z roku na rok, staje się coraz dłuższa i dłuższa i dopisujemy kolejne powody, ponieważ życie nam dodaje kolejne powody do tego, aby narzekać. A niektórzy tak często sięgają po tą listę narzekania, że znają ją na pamięć, nawet nie muszą jej czytać, bo potrafią ją wyrecytować z pamięci. I kiedy pomyślimy o tych powodach narzekania, to czasami powodem do narzekania jest to, że mamy po prostu nierealistyczne oczekiwania wobec życia i Boga. Myślimy sobie, że skoro już stałem się Bożym dzieckiem, to po prostu takie lepsze życie mi się należy, że po prostu powinno żyć mi się lepiej jakoś. Słyszałem kiedyś historię o pewnym człowieku, który kilka miesięcy po swoim chrzcie przyszedł do swojego pastora i mówi, że tak naprawdę to on ma już dosyć Kościoła, dosyć Boga i swojej relacji z Bogiem, ponieważ kilka miesięcy temu przyjął chrzest, ale jego życie nie stało się lepsze. No i pastor się go pyta, ale jak rozumiesz lepsze? Co to znaczy lepsze? A on mówi, no ciągle mam tą samą pracę, ten sam stary samochód, długi, zdrowie mi się nie poprawiło, ciągle mam tyle samo problemów i trosk i zmartwień. I z tego powodu, że jego życie nie stało się lepsze w taki sposób, postanowił od Boga odejść. To jest pewna absurdalna historia, ale z drugiej strony, czy tak do końca? Czy czasami my też nie mamy nierealistycznych oczekiwań, że skoro stałem się Bożym dzieckiem, to w moim życiu powinno być więcej radości, więcej szczęścia, więcej uśmiechu, a jeżeli już nie, to przynajmniej mniej. Mniej powodów do zmartwień, mniej chorób, mniej bólu i mniej cierpienia. A kiedy te rzeczy się nie dzieją, to po prostu czasami zaczynamy narzekać na swoje życie, a bywa też, że po prostu mówimy Bogu dziękuję. I to wcale nie znaczy, że kiedy rozmawiamy z Bogiem, my nie możemy wyrażać swoich emocji takich, jakimi one są. Że nie możemy Bogu zadawać pytań ani stawiać wątpliwości. Wystarczy przeczytać psalmy. Kiedy czytamy psalmy, to psalmy są pełne trudnych emocji. Są pełne trudnych pytań, wątpliwości, a nawet lamentacji, czyli narzekania wyrażanego przed Bogiem. I okazuje się, że Bóg nie boi się naszych nawet najtrudniejszych emocji i najtrudniejszych pytań i najtrudniejszych wątpliwości. Ale w tej historii wydarzyło się coś innego. Ponieważ Izraelici nie modlili się, nie zadawali pytań, nie prosili Boga o wodę. Oni nawet z Nim nie rozmawiali. Oni przyszli do Mojżesza i zaczęli szemrać przed Mojżeszem i narzekać przed Mojżeszem, a to Mojżesz zrobił to, co oni powinni byli zrobić. Czytamy, a Mojżesz udał się z tym do Pana. To Mojżesz poszedł i się modlił, a Bóg udzielił odpowiedzi. Bóg udzielił odpowiedzi Mojżeszowi i dał im wodę. Ponieważ Bóg jest dobrym Bogiem i troskliwym, który okazuje cierpliwość nam, nawet wtedy, kiedy my czasem gubimy się w życiu i zachowujemy się nie tak, tak trzeba. Ale dalej czytamy, że tam Bóg nadał ludowi ustawy, prawa, tam też go doświadczył i powiedział, jeśli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga i czynił to, co prawe w Jego oczach, zważał na Jego przykazania i strzegł Jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem twoim lekarzem. Następnie przybyli do Elim, gdzie z 12 źródeł wypływa woda i gdzie rosło 70 palm, tam nad wodą rozbili się obozem. Czytamy o tym tutaj, że Bóg ich doświadczył, że Bóg czasami dopuszcza doświadczenia w życiu człowieka i czasem są takie chwile, kiedy brakuje wody i czasem są takie chwile, kiedy znajdziemy się w gorzkim miejscu, ale kiedy czytamy ten tekst konkretnie, odkrywamy, że w tym konkretnym przypadku Bóg dopuścił, że Jego lud nie miał tego, czego potrzebował na chwilę, po to, aby zrozumieli, że jest coś ważniejszego niż woda. Że jest coś ważniejszego niż to miejsce, w którym się znaleźli, a tym czymś ważniejszym jest słuchanie Boga i posłuszeństwo Bogu. Dlatego właśnie Bóg dopuścił to doświadczenie w ich życiu. Wcześniej, kiedy byli w Egipcie, Mojżesz wziął swoją laskę i uderzył w wody Nilu i woda, która nadawała się do picia, zamieniła się w krew i przestała nadawać się do picia, dlatego że Egipcjanie nie słuchali Boga. A teraz Mojżesz bierze kawałek drewna, wrzuca go do wody, która nie nadaje się do picia i ona nadaje się do picia, staje się zdatna do picia. I Bóg mówi, to jest lekcja, abyście wiedzieli, że ja się o was troszczę, że o was dbam. I jeśli będziecie mnie słuchać, to nie spadną na was plagi Egiptu. Jeśli będziecie posłuszni, nawet wtedy, kiedy zabraknie wody, nawet kiedy będziecie w gorzkim miejscu, to ja i tak o was zadbam. A na dowód tego Bóg kazał im pójść kawałek dalej do Elim, do miejsca, które znaczy tyle co wysokie drzewa albo palmy. I tam rosło 70 palm i było 12 źródeł wody. Po jednym źródle dla każdego plemienia. I to miejsce z jednej strony było trochę przypomnieniem Edenu, tam też były drzewa i źródła wody, a z drugiej strony to miejsce było przedsmakiem Kanaanu, ziemi obiecanej. To było przypomnienie, że Bóg nawet na pustyni może dać im wodę, ale z drugiej strony to było przypomnienie, dokąd Bóg ich prowadzi. Nie zapomnijcie, że chociaż po drodze mogą być niewygody i trudności, to macie cel, do którego zmierzacie i gdzie was prowadzę. Tylko pytanie tego fragmentu jest takie, czy Boży lud będzie posłuszny mimo trudności i przeciwności. I to jest też pytanie, które my sobie zadajemy, czytając te słowa. Czy ja będę posłuszny nawet wtedy, gdy nie dostanę tej pracy? Czy ja będę Bogu posłuszny nawet wtedy, gdy nie zdam egzaminu i nie dostanę się na wymarzone studia? Czy będę Bogu posłuszna nawet wtedy, kiedy nie da mi męża? Czy będziemy Bogu posłuszni nawet wtedy, kiedy nie da nam dziecka? Czy będę Bogu posłuszny nawet wtedy, kiedy nie uzdrowi bliskiej osoby, która cierpi? Czy będę Bogu posłuszna nawet wtedy, kiedy nie odpowie na moją modlitwę? Czy będę posłuszny pomimo trudności? I kiedy czytamy tę historię, kiedy wsłuchujemy się w tę historię, to odkrywamy, że Bóg dopuszcza próby, kiedy nie daje nam tego, czego potrzebujemy. Abyśmy pamiętali, że najbardziej potrzebujemy być posłuszni Jego Słowu. Półtora miesiąca później, po wyjściu z Egiptu. Nadszedł czas, aby opuścić to wygodne miejsce, Elim, te 70 palm i 12 źródeł. I Mojżesz wyprowadził lud izraelski znowu na pustkowie, znowu na pustynię Syn. I na tej pustyni okazuje się, że zaczęło brakować jedzenia. Ale myślimy sobie, no teraz po takich doświadczeniach z Bogiem, Boży lud na pewno wie, jak zareagować. Teraz już wiedzą, jaki jest Bóg i czego Bóg od nich oczekuje. Teraz już wiedzą, jak przechodzić przez trudności. Ale czytamy tak. Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali. Gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa i najeść się do syta. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich zamorzyć głodem. Wtedy Pan oznajmił Mojżeszowi: wkrótce ja spuszczę wam chleb z nieba niczym deszcz. Lud będzie wychodził i zbierał tyle, by zaspokoić swoje dzienne potrzeby. Chcę go w ten sposób wypróbować, czy będzie żył zgodnie z moim prawem, czy nie. W szóstym dniu niech lud zbiera na dwa dni. Mojżesz i Aaron przekazali zatem Izraelitom: już wieczorem przekonacie się, że to sam Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A ledwie za chwilę poranek zobaczycie chwałę Pana. On usłyszał, jak przeciwko niemu szemracie. Bo kim my jesteśmy, że mielibyście szemrać przeciwko nam? A Pan przemówił do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów Izraela. Przekaż im. Pod wieczór będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Oto zabrakło jedzenia na pustyni. Izraelici znowu zaczynają narzekać i szemrać. I znowu ich lista narzekania robi się dłuższa. Mają kolejny powód do narzekania, który mogliby tam dopisać. I tym razem nawet narzekają na to, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu. I ten Egipt opisuje jako takie miejsce niekończącej się imprezy, gdzie każdy miał garnek pełen mięsa i chleba pod dostatkiem, jakby tak właśnie wyglądało życie niewolników. I zapomnieli o tym, że tam byli uciskani, ciemiężeni, tak naprawdę nie mieli niczego, bo sami byli niewolnikami, czyli własnością Faraona. I mało tego, skarżą się przed Bogiem, przed Mojżeszem na to, że Bóg nie uśmiercił ich w Egipcie, bo tam by woleli umrzeć, a nie chcą umierać na pustyni, dyktując Bogu, gdzie i jak mają umrzeć i dlaczego. Zaczęli narzekać. I znowu przyszli z tym do Mojżesza. A Mojżesz mówi: słuchajcie, przychodzicie z tym do mnie, ale tak naprawdę to nie narzekacie na mnie, na moje przywództwo. Nie szemracie przeciwko mnie, ale szemracie przeciwko Bogu. I w tym fragmencie kilka razy jest powtórzone: i Bóg usłyszał ich szemranie. I to jest echo słów, które padły wcześniej w ich historii, kiedy byli w Egipcie, kiedy byli niewolnikami Faraona i wołali o ratunek, o wybawienie. I czytamy, że Bóg usłyszał ich wołanie, Bóg usłyszał ich krzyk. Tylko wtedy oni wołali do Boga. Teraz rozmawiają z Mojżeszem. Wtedy się modlili. Teraz narzekają. Wtedy zwracali się do Boga. A teraz narzekają i zwracają się przeciwko Bogu. Jednak pomimo tego, że swoim narzekaniem obrażali Boga, Bóg po raz kolejny pokazuje, jaki jest. I cierpliwie, jak ojciec, który uczy swoje dziecko, okazuje im cierpliwość i uczy ich i mówi, że pokażę wam, jaki jestem. Poznacie mnie lepiej. I Mojżesz mówi: dostaniecie przepiórki i dostaniecie chleb i dowiecie się, że to Bóg wyprowadził was z Egiptu. Jakby to trzeba było jeszcze raz udowadniać. Potem Bóg mówi: pokażę wam swoją chwałę. swoją wielkość, zobaczycie mój majestat, będziecie mogli się naocznie przekonać, jakim Bogiem jestem. A dalej dodaje, i dam wam chleb i przekonacie się, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. I znowu, te słowa są echem słów wypowiedzianych wcześniej do Faraona. Bóg zsyłał plagi na Egipt i powiedział Faraonowi, i przekonasz się, że to ja jestem Bogiem. A teraz to Boży lud znalazł się w miejscu, w którym trzeba mu przypominać o tym, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu i trzeba im przypominać o tym, że to Bóg jest ich Bogiem, bo zachowują się jak Faraon. Wcześniej powiedziałem, że czasami powodem narzekania są nasze nierealistyczne oczekiwania wobec Boga i to, że czasami myślimy, że Boże błogosławieństwo nam się należy, ale czasem jest jeszcze gorzej, ponieważ czasem powodem narzekania po prostu jest krótka pamięć. Jest to, że zapominamy po prostu, jak dobry jest Bóg i z czego nas wyratował i z czego nas wybawił i co nam daje każdego dnia. A czasem jest jeszcze gorzej, bo zapominamy, jaki jest Bóg i że to On jest Bogiem. I kiedy znajdujemy się w miejscu, w którym czujemy się niekomfortowo, to zaczynamy mieć pretensje do Boga, że wybiera takie, a nie inne drogi, takimi, a nie innymi drogami nas prowadzi. I czasem narzekamy, ale czasem jest jeszcze gorzej, bo próbujemy przejąć stery swojego życia i sami nim dalej pokierować. Bo ja wiem najlepiej, jaką drogą chcę iść. I stajemy się takimi funkcjonalnymi ateistami. To znaczy, że niby wierzymy, że Bóg jest, ale funkcjonujemy tak, jakby Go nie było, bo sami rządzimy swoim życiem. I właśnie wtedy na nowo potrzebujemy przypomnieć sobie, kim Bóg jest i co dla nas zrobił. I właśnie Bóg to robi dla swojego ludu, obiecując im, przypomnę wam, kim jestem i przypomnę, co zrobiłem i zobaczycie moją chwałę. I Bóg obiecuje, że da im mannę, która smakuje, która będzie spadała codziennie z nieba, będą mogli ją zbierać, która smakuje jak placek o smaku miodu i kolendry, czyli ma smak Kanaanu, ziemi obiecanej, czyli ziemi płynącej mlekiem i miodem. Kolejne przypomnienie, dokąd idziecie, abyście wiedzieli. Ale też ten tekst mówi coś ciekawego, bo Bóg mówi, dam wam chleb, aby was wypróbować, czy będziecie postępować zgodnie z moim prawem. Bo wcześniej Bóg nie dał wody, aby ich wypróbować. A w tej historii Bóg da im chleb, aby ich wypróbować. To chleb będzie próbą. Ponieważ Bóg daje mannę, ale też daje zasady, jak z niej korzystać. Proste zasady. Mówi, każdego dnia rano wyjdziecie i będziecie zbierać na jeden dzień. Ponieważ ta manna to jest lekcja zaufania i posłuszeństwa Bogu. I będziecie ufać, że kolejnego dnia będzie kolejna porcja manny na jeden dzień. I kolejnego dnia kolejna na kolejny dzień. Ale szóstego dnia będziecie zbierać na dwa dni, bo siódmego dnia jest szabat, kiedy macie odpoczywać. Proste zasady. Każdego dnia na jeden dzień, szóstego dnia na dwa dni. Proste. Ale okazało się, że nawet ten prosty test Izraelici oblali. I niektórzy zbierali więcej niż na jeden dzień i następnego dnia patrzyli, a ta manna była cała zepsuta, spleśniała i pokryta robactwem. Ale byli też tacy, którzy szóstego dnia nie zebrali więcej, tylko zebrali na jeden dzień. Potem wyszli szukać manny, a tam nie ma czego szukać. I chodzili głodni. A ci, co zebrali więcej, mieli więcej i siódmego dnia ta manna się nie psuła. I Bóg patrzy na nich i mówi, jak długo będziecie się opierać, jeżeli chodzi o przestrzeganie moich praw i przykazań? I znowu, to są podobne słowa, niemal te same, które Bóg wypowiedział do Faraona. Jak długo będziesz się upierać? Bo jego lud zachowywał się jak Faraon. I nie potrafili korzystać z tego, co mieli. I czasem tak jest w życiu, że próby, które doświadczamy, polegają na tym, że nie dostajemy tego, czego potrzebujemy w danej chwili. Ale czasem próby polegają na tym, że dostajemy to, czego potrzebujemy. I próba polega na tym, co z tym zrobimy. Kiedy dajesz swojemu synowi nowy rower, to dajesz mu go po to, aby się nim cieszył. aby go używał, aby na nim jeździł, aby się ścigał. Krótko mówiąc, aby ten rower sprawiał mu wiele radości. Ale też mówisz, dbaj o niego. Uważaj, nie jeździ po ruchliwej ulicy. Uważaj na przechodniów i na samochody. Nie dajesz mu roweru po to, aby uszkadzał auta stojące na parkingu, aby potrącał dzieci bawiące się na chodniku, albo aby dla przyjemności wjeżdżał sobie w ścianę. Nie, dajesz mu po to, aby się cieszył tym rowerem, ale aby to robił odpowiedzialnie według twoich zasad, które mu dajesz. I podobnie jest z Bogiem. Bóg dał nam całe życie. Bóg dał nam rodzinę, pracę, relacje, seks, przyjemności, pieniądze, hobby, nasz czas. To wszystko Bóg nam dał po to, abyśmy się tym cieszyli. Cieszyli każdego dnia i używali. Tylko pytanie, jak będziemy to używać? Ponieważ to, co mamy, jest próbą. Czy będziemy to używać dobrze, zgodnie z Jego wolą, z Jego planem, czy będziemy używać tego niewłaściwy sposób? Dlatego okazuje się, że Bóg dopuszcza próby, kiedy nam daje to, czego potrzebujemy, abyśmy nauczyli się korzystać z tego, co mamy, według Jego woli. Ktoś kiedyś powiedział, że największym wyzwaniem i problemem dla pływających ryb jest opór wody. Gdyby ten opór wody, pływałby się łatwiej. I największym problemem latających ptaków jest opór powietrza. Gdyby nie opór powietrza, to by się latało łatwiej. Ale okazuje się, że gdyby nie opór wody, ryby nie byłyby w stanie pływać. I gdyby nie opór powietrza, ptaki nie byłyby się w stanie wznieść do góry i nie byłyby w stanie latać. I okazuje się, że chociaż trudności i doświadczenia nie są przyjemne, to mogą być okazją do wzrostu i do rozwoju. Jeśli tylko chcemy się z nich uczyć. 2 miesiące później Izraelici znaleźli się po wyjściu z Egiptu w Refidim. I tym razem okazuje się, że znowu zabrakło wody. Już to przerabialiśmy. Wydaje się, oni naprawdę wiedzą, jak się zachować. Oni teraz poszybują jak te ptaki do góry i wyciągną wnioski z tych wcześniejszych doświadczeń. Ale czytamy, wtedy lud wszczął kłótnię z Mojżeszem. Dajcie nam wody do picia, żądali. Mojżesz powiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciw Mojżeszowi. Czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, abyśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Oto po raz kolejny znaleźli się w miejscu, w którym brakuje wody, w którym nie mają co pić. I robią to, co zwykle, zaczynają narzekać, tylko tym razem bardziej intensywnie, bo tekst mówi, że kłócą się z Mojżeszem. Już nie szemrają, ale kłócą się i żądają, dajcie nam wody. I Bóg daje rozwiązanie, także i w tym miejscu. Każe Mojżeszowi wziąć swoją laskę, tą samą laskę, którą zamienił wody Nilu w krew i tą samą laskę, którą rozdzielił wody Morza Czerwonego i tą laską uderza w skałę. I z tej skały wypływa woda. I lud może się napić. I ma kolejną lekcję tego, że Bóg się o niego troszczy i że Bóg jest obecny, chociaż dopuszcza próby i trudności w życiu człowieka. Jednak to, co jest najbardziej intrygujące dla mnie w tej historii, to jest zakończenie. Dalej czytamy, po czym nadał temu miejscu nazwę Masa i Meriba z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę. Stawiając zaczepne pytanie, czy Pan jest pośród nas, czy też nie? To miejsce nazwane zostało Masa i Meriba. Masa to znaczy próba, a Meriba to znaczy spór. Bo tam Izraelici spierali się z Mojżeszem, a przez to też spierali się z samym Bogiem o to, że nie mieli wody. Kłócili się z Bogiem i z Mojżeszem. Ale też czytamy, że to było miejsce, w którym oni wystawiali Boga na próbę. Nie Bóg ich, ale oni Jego. Bo zadawali pytanie, czy Bóg naprawdę jest wśród nas, czy Go nie ma? Bo okazuje się, że można dojść w swoim życiu do takiego miejsca, kiedy zadajesz sobie pytanie, czy to Bóg naprawdę zmienił moje życie? Czy On naprawdę uratował moje małżeństwo? Czy On naprawdę pomógł mi wyjść z uzależnienia? Czy to tylko moja praca, mój wysiłek? Czy wszystko to, co mam, to przecież, czy to nie jest tak, że ja to zarobiłem, zapracowałem? Czy Bóg naprawdę jest z nami? Czy to tylko ja? I okazuje się, że próby są niebezpieczne, bo każda próba jest okazją, aby od Boga się albo odwrócić, albo do Niego zwrócić. Ale okazuje się, że najlepszym lekarstwem na próby jest to, czego Izraelici nie robili. Modlitwa, rozmowa z Bogiem. I przypomnienie sobie tego, kim Bóg jest i co Bóg zrobił. Charles Spurgeon, jeden z największych kaznodziejów swoich czasów, w każdej niedzieli wygłaszał kazania do setek, nawet tysięcy ludzi. Ale przez sporą część życia zmagał się z depresją. Wszystko zaczęło się od tego nabożeństwa, kiedy głosił kazanie i ktoś nagle krzyknął pożar i wybuchła panika i ludzie zaczęli uciekać do wyjścia i tratować siebie nawzajem. 7 osób zostało stratowanych na śmierć. Charles Spurgeon nie mógł sobie z tym poradzić do końca życia. Te wspomnienia ciągle do niego wracały. Oprócz tego zmagał się z dnem moczanową, reumatyzm i jeszcze do tego nawracające zapalenie nerek. A ponad to wszystko jeszcze ta depresja, którą opisywał jako, mówi, mój umysł jest pogrążony w ciemności. Czuję, jakbym żył w bezdennej otchłani. I mówi, nikomu tego nie życzę, aby doświadczać to, czego przeżywam. Ale Charles Spurgeon, pomimo swojej depresji i tych czarnych myśli, nieustannie rozmawiał z Bogiem i przypominał sobie o tym, kim Bóg jest i co Bóg dla niego zrobił. I mimo swojej choroby, mimo swojej depresji, wygłosił 3,5 tysiąca kazań. Nauczał 10 milionów ludzi w czasach, kiedy nie było telewizji. Bo przypomniał sobie, kim Bóg jest i co dla niego zrobił. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w tę historię, to odkrywamy, że Bóg dopuszcza próby w naszym życiu. Ale zamiast narzekać, lepiej się modlić i słuchać Go, niezależnie od okoliczności. I tak to już jest, że każdy z nas nosi w kieszeni 2 listy. Jedna lista to są powody do narzekania, która z roku na rok staje się coraz dłuższa i dłuższa. A druga lista w drugiej kieszeni to są powody do wdzięczności za to, że Jezus mnie zbawił, za to, że jest, że przebaczył moje grzechy i za to, że dał mi życie wieczne. I ta lista jest jeszcze dłuższa, bo się nie kończy nigdy. Tylko pytanie, po którą listę będę sięgał częściej?